programie religijnym Wczoraj, Dziś i na Wieki witają słuchaczy Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz. W zgodzie z cyklem ostatnich audycji, również dzisiejszego wieczoru, mamy zamiar kontynuować rozważania oparte na cudach Pana Jezusa. Choć podczas ziemskiej misji Jezusa uzdrawiania i cudy stanowiły znaczącą część wydarzeń zapisanych przez ewangelistów, to jednak uzdrawiania nie stanowiły głównego celu pobytu Jezusa na ziemi. Logicznym wydaje się, iż nie było możliwe, aby uzdrowić wszystkich cierpiących w Izraelu. Jezus jednak, uzdrawiając, wypełniał tym kilka celów swojej działalności.
Najpierw poprzez uzdrawianie zwracał uwagę otoczenia na swoje poselstwo, gdyż wieści takie szeroko i szybko rozchodziły się wśród jego współbraci. Następnie uzdrowienia dokonywane przez Jezusa wskazywały na możliwość usunięcia wszystkich chorób i kompletne podniesienie ludzkości ze stanu grzechu i śmierci w wieku przyszłym. One były jakby małym przedsmakiem przyszłych błogosławieństw. Ponadto Jezus, uzdrawiając, wyczerpywał swoją żywotność, wydawał energię. Każde uzdrowienie w pełnej mierze zmniejszało żywotność Jezusa. Czytamy: moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Czyli dokonał częściowo swej ofiary, zanim jeszcze złożył życie na Kalwarii. Dowodem tego fizycznego i umysłowego wyczerpania jest fakt, iż nadwyrężone siły Jezusa nie pozwalały na wykonanie dużego wysiłku, jakim było niesienie poprzecznej belki krzyża.
Jednym z przykładów takich uzdrowień są uzdrowienia z trądu. Przeczytajmy zapis ewangelisty Mateusza. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, Jezus dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus: bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział i 1 werset. Powyżej zacytowane wydarzenie już wcześniej zostało poprzedzone długą lekcją Jezusa wygłoszoną na górze. Wspomniane miejsce to Góra Błogosławieństw, znajdująca się w okolicach Kafernaum. Jezus wybrał celowo to odosobnione od cywilizacji miejsce, aby w spokoju móc udzielić lekcji do wielkiego tłumu słuchaczy. Patrząc na zapis ewangeliczny tego nauczania, zdumiewa nas ogrom lekcji udzielonych słuchaczom. Od nauki i modlitwy po dorady, jak postępować w codziennym życiu. Słuchacze reagowali na nie, jak czytamy. Zdumiewały się tłumy nad nauką Jego.
Aby lepiej zrozumieć tą niezwykłą prośbę chorego o uleczenie trądu, podajmy niektóre fakty i przykłady związane z tą chorobą. Nie ma choroby bardziej trapiącej ludzkość, tak bardzo często wymienianej w Biblii, niż właśnie trąd. Najpierw zapoznajmy się z dwoma przykładami ze Starego Testamentu, które choć częściowo pokazują nam charakter tej choroby. Czytamy: a zaledwie ustąpił obłok z nad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. I gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. Księga Liczb, 12 rozdział. Dalszy opis mówi o na wpół zżartym ciele Miriam, co w sposób bardzo obrazowy pokazuje zniszczenie jej ciała. Drugi fragment mówi o judzkim królu Uzjaszu. Czytamy: Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony ze świątyni pańskiej. I spoczął Uzjasz ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców na polu obok grobowców królewskich, gdyż mówiono, on jest trędowaty. W przypadku Uzjasza choroba ta spowodowała konieczność odłączenia się od społeczności swojego narodu, już nawet podczas życia króla. Nawet po śmierci króla miejsce pochówku wskazywało, iż spoczywał tam człowiek trędowaty.
Trąd najpierw pojawia się na powierzchni skóry. Wygląd nie zawsze jest taki sam, ale zwykle przypomina miejsce wykonane przez nakłucie szpilki lub krosty grzybicy. Plamy na ogół pojawiają się bardzo prędko. Być może ich pojawienie się może przyspieszyć nagły strach lub gniew. Plamy zwykle pojawiają się najpierw na twarzy, w okolicach nosa i oczu i powiększają się przez kilka lat, aż stają się tak duże jak groszek lub fasola. Istnieją trzy rodzaje trądu, różniące się wyglądem plam. Trąd biały, czarny i czerwony. Plamy te, choć na początku są nieliczne, stopniowo rozprzestrzeniają się, aż pokrywają całe ciało. Ale chociaż pojawienie się choroby jest początkowo na skórze, to jednak jest już wówczas głęboko osadzone w kościach, szpiku kostnym i stawach ciała. Ta choroba jest zaraźliwa i dziedziczna. Jest łatwo zakaźna, będąc genetycznie przekazywaną trzeciej i czwartej generacji. Trąd grasujący na wschodzie jest użyty symbolicznie w Piśmie Świętym, by oznaczał grzech i oczyszczenie z niego przedstawiało oczyszczenie z grzechu.
Wróćmy ponownie do spotkania Jezusa i trędowatego. Czytamy, a gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. Jezus wstępuje z góry, otoczony tłumem, który wciąż pozostawał pod wrażeniem jego nauki, przekonany, iż jest to posłanie z Boga. Zapewne tłum oczekiwał dodatkowego potwierdzenia tego faktu, iż ten wielki nauczyciel jest posłańcem Boga. Jezus jakby czytał, co na jego temat myślą zebrani słuchacze. Czuł, że jest to odpowiedni moment, aby pokazać swą moc i potwierdzić, iż został posłany przez swojego Ojca. Dlatego nie zaskakują nas następne wydarzenia. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zauważmy, w jaki sposób trędowaty zwrócił się do Jezusa. Wśród tych napierających tłumów należało mieć wiele zaparcia, fizycznej siły i przebiegłości, aby będąc człowiekiem odtrąconym ze względu na trąd, przedostać się w pobliże Jezusa. Wyraz szacunku, uznania, zaufania w jego moc został okazany poprzez głęboki pokłon. Ten fakt na pewno zwrócił tym bardziej uwagę Jezusa. Również sama prośba o uleczenie została przekazana w sposób niezwykły.
Popatrzmy na następny w kolejności cud uzdrowienia sługi setnika. Setnik rzymski przystępuje do Jezusa z prośbą. Czytamy. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Przedstawiony obraz cierpiącego sługi nie pozostawia Jezusowi wiele wyborów. Jego reakcja jest jednoznaczna. Przyjdę i uzdrowię go. Natomiast w przypadku trędowatego podejście chorego jest zgoła inne. Słyszymy jego słowa. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czyli innymi słowy, ja wierzę, że masz moc to uczynić. Słyszałem o twoich innych cudach. Masz taką moc. Wszystko teraz zależy od twoich dobrych chęci, twojej dobrej woli. W takim stwierdzeniu chory wykazywał się wiarą, nie wątpił w moc Jezusa. Decyzję pozostawił w rękach Jezusa. Jeśli tylko chcesz, będę zdrów. Z tego postępowania trendowatego wynika i lekcja dla nas.
Załóżmy teraz, że jesteśmy chorzy i cierpimy. Pragniemy ulgi w naszym cierpieniu. Wierzące dziecko Boże, ten, który wierzy w Jego mądrość i miłość, mówi, jeśli taka jest Jego wola, On wie lepiej niż ja, lepiej rozumie moją naturę. Zamiar Jezusa w tej sytuacji był oczywisty. Jego moc jako nauczyciela i mówcy musiała być potwierdzona dodatkowo przez okazanie cudu. Dlatego natychmiastowa reakcja Pana i wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Dla Żydów osoba, która dopuściła się bliższego kontaktu z trędowatym, stawała się również nieczystą. Z tego względu przypuszczamy, iż zanim ręka Jezusa dotknęła chorego, jego choroba już ustąpiła.
Akt dotknięcia go i wypowiedzenia słowa chcę, bądź oczyszczony, stanowiły jedynie zewnętrzne świadectwo dla otaczającego tłumu. Co za zadziwiający widok. Człowiek, którego całe ciało było pokryte najbardziej obrzydliwą chorobą, oczyszczony zostaje w krótkim czasie. Czy ktokolwiek mógł oprzeć się dowodom tego faktu? Trąd był klasyfikowany jako nieuleczalny. Dlatego w tej historii nasz Pan przez uleczenie go zamanifestował swą nadnaturalną moc. W rozważanym przypadku Jezus przyjął z pozoru dziwną zasadę, aby wiadomość o tym cudzie nie rozpowszechniła się wśród jego współbraci. To roztropne działanie naszego Pana zapobiegło, aby Jezus nie stał się zbyt popularny i aby zbyt wcześnie nie uznano go za króla. Równocześnie jednak wydał on polecenie trędowatemu, aby spełnił wymagane prawa zakonu dotyczące trądu i okazał się przed kapłanem. Prawo zakonu brzmiało, takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana, kapłan wyjdzie poza obóz, gdy stwierdzi, że została wyleczona choroba trędu na trędowatym.
Skutkiem tego posunięcia przepis prawa dotyczący trądu został wypełniony. Kapłan nie został pozbawiony możliwości stwierdzenia, iż choroba ustąpiła. Ale w tym nakazie udania się do kapłana nasz Pan osiągnął również drugi cel. Wiadomość o cudzie dotarła do uszów kapłana. Stał się on świadkiem niezwykłego wydarzenia. Nieuleczalna choroba została uleczona. Zapewne uzdrowieniec poinformował kapłana, kto był przyczyną tego cudu. W ten sposób Jezus pragnął, by jego cuda świadczyły dla tych, którzy zasiedli na stolicy Mojżeszowej, w roli duchowych przywódców narodu. Oni to przecież w niedługim czasie mieli wydać na Jezusa skazujący wyrok. Skoro tak, to powinni przynajmniej wiedzieć o jego cudach i nadnaturalnej mocy. Na tej podstawie nie mogli mieć wytłumaczenia, iż pozostawali w nieświadomości cudownej mocy Nazarejczyka.
Ewangelista nie podaje nam, czy uzdrowiony zastosował się do nakazu Jezusa i pozostawił fakt swego czystego ciała jedynie jako radość dla samego siebie. Nie wiemy również, czy to życiowe doświadczenie ukierunkowało sposób myślenia uzdrowieńca. Możliwe, iż stał się on jednym z naśladowców Pana. Może wszedł do grona 70 uczniów Jezusa. Zapewne największą zapłatą dla Jezusa za uzdrowienie byłoby, aby znalazł się on w gronie tych, którzy uwierzyli po kazaniu apostoła Piotra w dniu Zielonych Świąt i stali się podwaliną prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Pozostawiamy naszych drogich słuchaczy na rozmyślaniach o tym niezwykłym spotkaniu Jezusa i trędowatego oraz życzymy, aby ta, jak również i inne biblijne historie, dodawały nam wszystkim wiary i siły w tych trudnych i niepewnych czasach. Mamy nadzieję na następne spotkanie za 4 tygodnie. Dobranoc.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry.